Laudetur Jezus Chrystus, tu Radio Watykańskie. Trzeciego maja wita Państwa Krzysztof Bronk. Benedykt XVI złożył dziś wizytę na rzymskim wydziale Uniwersytetu Serca Jezusowego. Od relacji z tego wydarzenia rozpoczniemy nasz program. Obok innych aktualności watykańskich powiemy o maryjnych uroczystościach na Jasnej Górze oraz nadamy kolejny odcinek audycji o miłości małżeńskiej, a przygotowanej przez Fundację Pełna Chata. Zapraszamy.
Do przeżywanego dziś, mimo ogromnego rozwoju nauk eksperymentalnych, kryzysu myślenia powodowanego relatywizmem, nawiązał papież, odwiedzając Wydział Medycyny Uniwersytetu Serca Jezusowego. Spotkał się z profesorami i studentami tej katolickiej uczelni oraz pacjentami związanej z nią kliniki Gemelli. Wydział Lekarski w Rzymie obchodzi w obecnym roku akademickim 50-lecie powstania w ramach istniejącego już wcześniej uniwersytetu, mającego główną siedzibę w Mediolanie.
Wiedza i wiara mają wzajemną owocność, niejako wymagają, by poznawać rzeczywistość, uzupełniając się nawzajem. Ale paradoksalnie właśnie kultura pozytywistyczna, wykluczając z debaty naukowej pytanie o Boga, powoduje upadek myślenia i osłabienie zdolności, by rozumieć rzeczywistość. Jednak szukanie Boga przez człowieka zgubiłoby się w gąszczu poplątanych ścieżek, gdyby nie wyszła mu naprzeciw droga iluminacji, dającego pewność ukierunkowania. A jest nią sam Bóg, który przybliża się do człowieka z nieskończoną miłością. W Jezusie Chrystusie Bóg nie tylko mówi do człowieka, Bóg szuka człowieka. Jest to poszukiwanie, które rodzi się we wnętrzu Boga i osiąga swój szczyt we wcieleniu Słowa.
Po zacytowaniu listu apostolskiego Jana Pawła II Tertio Millenia Adveniente, Benedykt XVI nawiązał też do jego encykliki Evangelium Vitae. Podkreślił, że idąc drogą wiary, człowiek staje się zdolnym, by dostrzec nawet w takich aspektach rzeczywistości swej egzystencji, jak cierpienie i śmierć, możliwość autentycznego dobra i życia. Wskazał, że Uniwersytet Katolicki musi być otwarty na tak dziś brakujący wymiar transcendentny. Jego wydział medyczny ma być miejscem, gdzie humanizm transcendentny nie jest retorycznym sloganem, ale przeżywa się go na co dzień, służąc miłością osobie ludzkiej. Papież zapewnił też pacjentów kliniki Gemelli o swej modlitwie.
Ordynariuszem Pińska papież mianował dotychczasowego biskupa pomocniczego archidiecezji mińsko-mochylewskiej Antoniego Dziemiankę. Przyszły biskup Piński urodził się 52 lata temu w Zabrodziu, w ówczesnej Białoruskiej Socjalistycznej Republice Radzieckiej. Do kapłaństwa przygotował go ksiądz Wacław Piątkowski, wikariusz generalny diecezji pińskiej, który prowadził w ukryciu seminarium duchowne.
Mając zaledwie 20 lat, w 1980 roku Antoni Dziemianko przyjął tajnie święcenia kapłańskie z rąk litewskiego biskupa Wincentasa Sladkiewicziusa, przyszłego kardynała i metropolity kowieńskiego. W pierwszych latach kapłaństwa pełnił posługę duszpasterską w ukryciu, oficjalnie pracując w parafiach jako zakrystian i organista. Został też na 2 lata powołany do armii radzieckiej. Później był proboszczem w Nowogródku, a w latach 90. uzyskał magisterium z teologii w Instytucie Studiów nad Rodziną ówczesnej ATK w Warszawie. W 1998 roku został biskupem pomocniczym w Grodnie, a równocześnie kierował jako rektor tamtejszym seminarium. Od 2004 roku był biskupem pomocniczym w Mińsku. Obecnie jest również sekretarzem generalnym Konferencji Katolickich Biskupów Białorusi.
Biskup Antoni Dziemianko to pierwszy ordynariusz piński od 66 lat. Powstała w 1925 roku diecezja, miała ich w swej blisko 90-letniej historii tylko trzech. Dwaj pierwsi to sługa Boży Zygmunt Łoziński i zmarły w 1946 roku biskup Kazimierz Bukraba. Później diecezja pińska miała tylko administratorów apostolskich, którymi ostatnio byli kolejni metropolici mińsko-mochylewscy.
O odpowiedzialność za Kościół i ojczyznę, o nową odwagę wiary i ocalenie umierającej chrześcijańskiej cywilizacji apelował na Jasnej Górze przewodniczący Episkopatu Polski. Z udziałem ponad 10 tysięcy wiernych w sanktuarium odbyły się główne uroczystości ku czci Królowej Polski. Tegoroczne święto połączone jest z modlitwą za tych, którzy zginęli w katastrofie smoleńskiej i za pomordowanych w czasie wojny na nieludzkiej ziemi.
Uroczystą sumę poprzedziło odsłonięcie epitafium smoleńskiego. Jest nim płaskorzeźba umieszczona na ścianie przed wejściem do kaplicy Matki Bożej. Upamiętnia ona nie tylko katastrofę lotniczą z 2010 roku, ale i mord katyński sprzed ponad 70 lat. Obrazuje Las Smoleński i Katyński połączone 96 świecami, nad którymi roztacza swój płaszcz Matka Boża Jasnogórska, powiedział autor projektu Lech Dziewulski, artysta z Krakowa.
W symbolice całej tej tablicy jest usłana płonącymi świecami o złoconych płomieniach droga przez krzyż do miejsca pamięci, ale całość zwieńczona jest wzrokiem, spojrzeniem, płaszczem Matki Boskiej Częstochowskiej, Królowej Polski, która swoim spokojem panuje nad tym epitafijnym cmentarzyskiem.
Piotr Grzybowski, który jest koordynatorem projektu Epitafium Smoleńskiego, podkreślił, że integralną częścią płaskorzeźby jest tablica upamiętniająca ofiary smoleńskie, którą Rosjanie usunęli z miejsca tragedii w nocy przed pierwszą rocznicą katastrofy. Tablicę przekazali na Jasną Górę członkowie Stowarzyszenia Katyń 2010.
Jasna Góra wydawała się chyba najlepszym miejscem, żeby tą tablicę przekazać, a też wielką mądrością i wielkim patrzeniem w przód chyba dla całej historii naszego kraju jest to, że ojciec przeor nie widział innej możliwości, aby ta tablica nie stała się elementem całego epitafium smoleńskiego, także jest jego integralną częścią.
Na tablicy są nazwiska wszystkich ofiar tragedii smoleńskiej, po to, aby ocalić od zapomnienia i ku przestrodze, powiedział ojciec Roman Majewski, przeor Jasnej Góry.
Zapisujemy te imiona w duchowej stolicy narodu polskiego, ku ich wiecznej pamięci, ku pamięci przyszłych pokoleń młodych Polaków, ku przestrodze i ku przypomnieniu, że zgoda buduje, niezgoda rujnuje. Zapisujemy również te imiona ku powstaniu ojczyzny naszej, z tego, co ją wewnętrznie osłabia i niszczy we wszystkich dziedzinach naszego życia.
W kazaniu arcybiskup Józef Michalik zauważył, że tragedia smoleńska stała się wymownym i potrzebnym znakiem uzdrawiającym nasze myślenie.
Byli ludźmi różnych przekonań, różnych przynależności, ale razem jechali uczcić ofiary morderstwa w Katyniu. Wypełniali swoją misję i posługę, służyli Polsce.
Dziś potrzeba nam nowych mężów stanu, troszczących się o dobro wspólne. Trzeba nowej odwagi wiary i powrotu do tradycji, mówił kaznodzieja.
Zemścić się musi na wszystkich polityka atakująca etykę i kulturę chrześcijańskich zachowań, wypracowanych przez pokolenia polskiej tradycji, którą trzeba za wszelką cenę przywrócić, jeśli chcemy, aby słowo Polak budziło zaufanie i szacunek w naszych ustach, a także wśród poważnych ludzi Europy i świata.
W uroczystościach udział wzięły rodziny katyńskie i rodziny smoleńskie.
Jadwiga Czarnońska-Gosiewska. Przyjechaliśmy tutaj po to, żeby podziękować za to, czegośmy doznali od kościoła.
Agata Gąsior, bardzo nam przyjemnie, że możemy wziąć udział w uroczystości, żeby się pomodlić tutaj.
Włodzimierz Świetliński. Dzisiejszy dzień jest dniem wyjątkowym, szczególnie dla rodzin osób, które zginęły z tego względu, że te osoby kochały Matkę Boską.
Alicja Zając. Częstochowa była miejscem szczególnym dla mojego męża. Zawsze, kiedy wracał z dalekich podróży, jechał i zabierał mnie również do Częstochowy. Nie mówił po co, ale ja wiedziałam, że jedzie dziękować za całe życie, za pracę.
Święto na Jasnej Górze zakończy apel z udziałem Wojska Polskiego i salwy armatnie na cześć Królowej Polski. Dla Radia Watykańskiego Izabela Tyras, Radio Jasna Góra.
O miłości prosto z mostu. Audycja Fundacji Pełna Chata.
Michał Koźlik, witam w kolejnej audycji o miłości prosto z mostu. W studiu jak zwykle Michał Piekara, założyciel Fundacji Pełna Chata, autor książek, spotkań, różnych inicjatyw o tematyce relacji, małżeństwa, także pracujący z małżeństwami przeżywającymi różnorakie trudności. Michał Piekara, witam serdecznie.
Witam Państwa.
Przypomnijmy naszym słuchaczom, że wspomniany już bambus chiński to jest taka roślina, która po zasianiu każe bardzo długo czekać na swój widoczny wzrost. Dlaczego? Dlatego, że buduje przez długi okres czasu potężną sieć korzeni, dzięki którym później może tak bardzo wystrzelić w górę. W poprzednim programie była to dość ważna metafora. Podobnie jest z naszymi relacjami, z naszą walką, z naszym staraniem się o polepszenie tych relacji. Nie warto się więc zniechęcać, ale odważnie iść do przodu. Co jednak wtedy, jeśli ta chęć, ta motywacja do działania, do zmiany czegoś w naszym małżeństwie jest obecna tylko po jednej stronie? Co zrobić, kiedy małżonek jest oporny?
Faktycznie bardzo wielu małżonków napotyka na pewien opór ze strony swojego współmałżonka, który nie widzi takiej potrzeby, nie ma takiego pragnienia, aby podjąć jakieś konkretne działania, zadania, wychowywania swojego serca, wychowywania siebie w małżeństwie i polepszania tej relacji. Tym niemniej, nawet jeśli jest oporny, możemy na niego wpływać. Mówiliśmy ostatnio o tym, że ten wpływ jest zawsze pośredni, ale jest kilka takich elementów, które można zastosować i które mogą przynieść znacznie szybciej pozytywny efekt. Jest to 5 takich elementów, które zauważyłem, że bardzo często inspirują małżonka i wprowadzają go w tę walkę o małżeństwo. Po pierwsze, trzeba otwarcie z nim porozmawiać. Nie zawsze jest to łatwe. Musimy pamiętać o tym, że wiele małżeństw nie podejmowało przez wiele lat rozmów na temat ich relacji. I nagle ma dojść do takiej rozmowy, kiedy jedno z nich mówi: wiesz, chciałbym, abyśmy zrobili coś więcej. Oczekuję czegoś więcej od naszego małżeństwa. Bardziej się postarajmy. Nie jest to, jak mówię, rzecz łatwa, ale taka otwarta rozmowa jest konieczna. Przy tej rozmowie warto również zadbać o pewne okoliczności, atmosferę tej rozmowy. Niech to się nie odbywa w momencie, kiedy mąż właśnie wrócił głodny z pracy i węszy gdzieś tam w lodówce i wtedy żona mówi mu: słuchaj kochanie, wiesz, muszę z tobą porozmawiać, bo nie jestem usatysfakcjonowana naszą relacją. To nie jest dobry moment. Przygotujmy się, zaplanujmy go, zorganizujmy.
Bo zupa była zasłona akurat wtedy.
Miejmy nadzieję, że nasze słuchaczki nie przesalają swoich zup, ale pamiętajmy o tym, że wybór momentu jest bardzo ważnym elementem. On może decydować o tym, czy współmałżonek usłyszy treść. Dlatego warto zaprosić go na spacer. Może przygotować jakiś szczególny posiłek. Może zaplanować wspólne wyjście do kawiarni. Zróbmy coś, czego do tej pory być może nie robiliśmy. Nie obawiajmy się nowych sposobów, czegoś nowego.
Czyli dobry moment jest tutaj kluczowy.
Tak jest. Pozwala stworzyć atmosferę, w której współmałżonkowie będą mogli podjąć, jakby nie było, często niełatwą rozmowę. To jest drugi element, czyli pierwszy rozmowa, drugi wybrać dobry moment na tę dyskusję. Trzecia rzecz to wyrazić swoją gotowość. Powiedzieć tak: słuchaj kochanie, ja ze swojej strony podejmę wszystkie działania, aby pracować nad naszą relacją. Wiem o tym, że wiele z tych rzeczy, które nie funkcjonują w naszym małżeństwie, a które chcielibyśmy, ja osobiście chcę, żeby funkcjonowały lepiej, wynikają również z mojego zaniedbania. Chcę nad tym pracować. Podejmę każdy wysiłek, który jest konieczny. Włożę w to maksimum swojego zaangażowania i sił. Pokazujemy swoją gotowość. To jest bardzo ważny element. Kolejny etap to pokazanie, że sukces jest możliwy. Ponieważ ciągle się uczymy. Ponieważ to, co do tej pory się nauczyliśmy, nie musi określać nas jako małżeństwa. Każde małżeństwo, jak już wspominaliśmy wiele razy, to ciągle będzie wracało. Przez te lata swojego małżeństwa wypracowało pewien model komunikowania się, rozwiązywania konfliktów, radzenia sobie z problemami. On może być lepszy lub gorszy, ale jakiś jest. Cała sztuka polega na tym, aby spróbować go zmienić, spróbować go udoskonalić, wykorzystać narzędzia, o których też tu będzie mowa, które pozwolą nam te rzeczywistości zmieniać. Więc musimy pokazać, to będzie wymagało od nas zmian, to będzie od nas wymagało nauczenia się czegoś od nowa, ale jesteśmy w stanie to zrobić. Innym się udało, nam też się uda. I wreszcie ostatni element, bardzo istotny, do którego też bardzo zachęcam i nie pomijajmy go, to dać współmałżonkowi czas na decyzję. Powiedzieć tak: słuchaj kochanie, to jest moja propozycja, zawalczmy o nas, sprawmy, żeby te ideały, które nosiliśmy w naszych sercach, również te ideały, które Państwo zapisywaliście w swoich zeszytach. Sprawmy, żeby one stały się naszą rzeczywistością, żeby były naszym udziałem. To będzie wymagało czasu, może nie jutro, ale za miesiąc, za dwa miesiące. Będziemy mogli tego doświadczać, tego ogromnego szczęścia. Ja jestem w stanie zrobić wszystko w tym kierunku, ale sama tego nie zrobię. Potrzebuję również, czy sam tego nie zrobię, potrzebuję również Twojego zaangażowania. Zastanów się proszę nad tym, czy chcesz podjąć ten trud razem ze mną. Nie naciskajmy, to jest bardzo ważne, nie naciskać wtedy na współmałżonka. Daj mi odpowiedź tu i teraz. Dajmy mu czas na decyzję, niech czuje, że w tym momencie piłeczka jest po jego stronie, że w tym momencie to on decyduje o tym, co się będzie działo.
Ale wiele żon powie, ja znam mojego męża, on jednym uchem wleci, drugim wyleci, za chwilę pójdzie oglądać mecz i w ogóle to w nim nie istnieje, no czekam już tydzień, dwa, on do tematu nie wraca.
Dlatego warto jest określić pewien moment, zapytać, słuchaj, czy na przykład w przyszłym tygodniu mogę cię zapytać o to, czy już podjąłeś decyzję? Określenie momentu oczywiście mobilizuje obydwie strony, ale też określa nam pewne ramy czasowe, w których się poruszamy. Przy tym daniu czasu małżonkowi na decyzję pamiętajmy o jednej rzeczy. To jednocześnie oznacza, że mówimy w ten sposób. Ja zrobiłem swój krok w twoją stronę, teraz wszystko zależy od ciebie. To, czy będziemy szczęśliwi w małżeństwie, zależy teraz od twojej decyzji, bo ja swoją decyzję podjąłem. To zwykle działa mobilizująco. Jestem przekonany, że wielu współmałżonków w różny sposób deklarowało chęć walki o małżeństwo i nie zobaczyło efektu w postaci zaangażowania współmałżonka. Zdaję sobie z tego sprawę. Ale jestem też przekonany i z doświadczenia wiem, że bardzo często albo były niedobre okoliczności, albo komunikat nie był przekazany precyzyjnie, wprost, o co chodzi. Albo często był obarczony jakimś oskarżeniem. Na przykład, musimy walczyć o naszą relację, ponieważ jest źle, ponieważ ciągle robisz to, to, to i to. Więc wpadamy w taką pułapkę oceniania, oskarżania, atakowania współmałżonka. Ta rozmowa musi być wolna od tych negatywnych, destrukcyjnych elementów.
Jeśli już te 5 punktów zrealizujemy, czyli powtórzmy, porozmawiamy, wybrawszy odpowiedni moment, wyrazimy swoją gotowość do zmiany oraz przekonamy, że sukces jest możliwy.
I damy czas współmałżonkowi na decyzję.
Co dalej?
To jest ten moment, w którym podejmujemy wspólnie wybór. Chcemy walczyć o naszą relację. To jest ten pierwszy krok. To jest zaproszenie do podjęcia pewnej drogi. Do tej drogi, którą musimy podjąć, aby nasza relacja była mocniejsza, szczęśliwsza i doskonalsza. Pamiętajmy, że ten pierwszy krok nie oznacza, że nasza relacja będzie uzdrowiona. Pamiętajmy, że ona nas wprowadza w pewien klimat pracy o relację. W kolejnych audycjach skupimy się na bardzo konkretnych narzędziach, sposobach na to, aby poprawiać małżeńską relację. To będą te narzędzia, z których korzystam też pracując z małżonkami w ramach spotkań uzdrowienia relacji. To będą narzędzia komunikacyjne, więc takie, których jesteśmy w stanie się nauczyć, które możemy poprawić i nagle okaże się w pewnym momencie, że codzienne rozmowy, które budowały napięcie, tego napięcia nie budują, ale jednoczą małżonków. Więcej nawet, kłótnie, konflikty, które się zaczynały od przykrych, nieprzyjemnych słów, ironii, tego wszystkiego, co cechuje bardzo często rozmowy małżonków, którzy są w jakimś konflikcie, mniejszym lub większym, nagle tego nie ma. Nagle się okazuje, że potrafimy rozmawiać o najtrudniejszych sprawach w bardzo pozytywny, konstruktywny sposób.
Zachęcamy więc, aby po dzisiejszej audycji taką próbę przekonania małżonka do tego, że warto o tę relację zawalczyć, podjąć.
Zachęcamy też Państwa do tego, abyście się zastanowili najpierw, jak tę rozmowę przeprowadzić, jakie okoliczności zbudować. Możecie sobie zapisać w swoim zeszycie kilka propozycji, na przykład wyjście na spacer, a wcześniej przygotujemy się do tej rozmowy. Może do innych rozmów. Możecie Państwo na przykład przygotować 10 karteczek, z których każdy z Was otrzyma po 5. I na tych karteczkach zapiszcie pytania, które chcielibyście zadać współmałżonkowi. Idąc na taki spacer, możecie losować te pytania i na nie razem odpowiadać, a zatem stworzyć nie tylko nowe okoliczności do rozmowy, ale również nowe formy, które będą nas jakoś inspirowały do tej rozmowy. Na przykład takie karteczki z pytaniami, czy pudełko, w którym będziemy zapisywali różne pytania, treści, problemy, które chcemy podjąć, które następnie losujemy i o które omawiamy, jest czymś bardzo dynamicznym, wprowadza taki element zabawy. Proszę się tego nie bać. Myślę, że szaleństwo w każdym z nas jest, a ono bardzo pomaga miłości.
I tym optymistycznym akcentem kończymy dzisiejszą audycję o miłości prosto z mostu. W kolejnej będziemy pochylać się bardziej dokładnie nad konkretnymi sposobami uzdrawiania relacji poprzez naprawienie komunikacji w małżeństwie.
Dziękujemy i zapraszamy.
Do usłyszenia.
Wysłuchaliśmy audycji Fundacji Pełna Chata. Z Michałem Piekarą rozmawiał Michał Koźlik. A w naszym programie to już wszystko. Dziękujemy Państwu za uwagę. Tu Radio Watykańskie. Laudetur Jezus Chrystus.